zanim przejdziemy dalej, zwykle czytamy psalm, więc za chwilę psalm przeczytam. Powinien być 32, ale będzie 33. 32 zrobimy za tydzień. 33 bardziej pasował do dzisiejszej okazji. Więc w tę pierwszą niedzielę roku spotykamy się, aby dziękować Bogu za wszystko, czego doświadczyliśmy przez ostatni rok. I tutaj od razu chcę poczynić pewne wyjaśnienie. To nie jest tak, że przez cały rok zwlekaliśmy z dziękczynieniem, z dziękowaniem Bogu po to, żeby raz na początku roku spotkać się i wtedy złożyć Bogu dziękczynienie. Dziękujemy stale. To dziękczynienie jest obecne na każdym nabożeństwie. Może nie każdy sobie z tego zdaje sprawę, ale jest. Jest ono obecne w różnym stopniu. Raz jest go więcej, raz mniej, ale jest. Więc może się pojawić pytanie, po co robić specjalne nabożeństwo dziękczynne? Dobrych powodów można znaleźć kilka, tak? Ja takie trzy tutaj sobie wypisałem. Pierwszy jest taki, że w pierwszym liście do Tesaloniczan w 5 rozdziale apostoł Paweł napisał: zawsze się radujcie. Nie wiem, czy to mam. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, za wszystko dziękujcie, gdyż taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Tak, zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, za wszystko dziękujcie, gdyż taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Więc pierwszy powód jest taki, że dziękczynienie oprócz radowania się, modlitwy jest Bożą wolą dla nas w Chrystusie. Dobrze jest dziękować, dobrze jest pielęgnować wdzięczność. Dziękczynienia nigdy nie jest za dużo. Czasami dobrze jest też na chwilę zatrzymać się, aby coś podsumować, przeanalizować, przypatrzeć się, szczególnie jeśli chodzi o Boże działanie w życiu naszej placówki czy w osobistym życiu. Zwykle patrzymy na Boże działanie z perspektywy tu i teraz. Co teraz doświadczam, czego doświadczam, przez co przechodzę w tej chwili. Dlatego dobrze jest czasami zmienić tę perspektywę i spojrzeć szerzej na nasze życie, na Boga, na Jego działanie z perspektywy całego roku na przykład. I to nam daje możliwość zobaczenia, że Bóg jest wierny. Poza tym nowy rok daje nam okazję do tego, żeby wyrazić w taki szczególny sposób naszą wdzięczność. Żyjemy w czasie, nasze życie mierzymy latami, jeden rok się kończy, a zaczyna się kolejny. I właśnie w ciągu tego ostatniego roku wydarzyło się dużo różnych rzeczy. Jedne były przyjemne, inne nie. O pewnych rzeczach chcemy pamiętać, inne byśmy chcieli szybko zapomnieć. Ale to, co istotne, to fakt, że nasz Ojciec przez ten rok ostatni nas przeprowadził. Więc wydaje mi się, że jest to dobra okazja, żeby podziękować Bogu za wszystko, czego przez ten ostatni rok doświadczyliśmy. Czy w związku z tym będzie to nasza nowa tradycja? Niekoniecznie. Być może za rok będziemy mieć takie nabożeństwo, a być może nie. To się okaże bliżej końca roku. Tak? W każdym razie mam nadzieję, że będziemy mieć możliwość dziękowania Bogu w taki szczególny sposób częściej. I być może nie w takiej, powiedzmy, uroczystej czy innej formie, jak to jest dziś, ale mam nadzieję, że będziemy mieć wiele powodów do składania dziękczynienia Bogu. Nie robimy z tego jakiejś tradycji, że teraz pierwszą niedzielę nowego roku będziemy mieć zawsze nabożeństwo dziękczynne. A może jak się zrodzi tradycja, zobaczymy. Więc jak traktować dzisiejsze nabożeństwo? Z jednej strony jako przypomnienie, że wdzięczność jest w chrześcijaństwie bardzo ważna. A z drugiej strony wdzięczność Bogu, tak? Tutaj mówimy o Bogu. A z drugiej strony, żeby traktować to jako okazję do wyrażania naszej wdzięczności Bogu za Jego dobroć, za Jego łaskę w naszym życiu. Więc to taki wstęp do psalmu. Psalm 33. Zachęcam, żebyśmy otworzyli sobie. Jeżeli mamy tekst drukowany czy elektroniczny, Tekst będzie też wyświetlany na ekranie. Psalm 33. Dawidowy. Pieśń. Psalm. Radujcie się w Panu sprawiedliwi. Prawym przystoi pieśń chwały. Dziękujcie Panu przy wtórze cytry. Grajcie Mu na 10 strunach harfy. Śpiewajcie Panu pieśń nową. Grajcie pięknie z radosnym wołaniem. Bo słowo Pana jest szczere. Wszystkie Jego dzieła wypływają z wierności. On kocha sprawiedliwość i prawo. Ziemia jest pełna Jego łaski. Słowo Pana sprawiło, że powstały niebiosa. Tchnienie Jego ust stworzyło zastępy planet i gwiazd. On niczym w urwistą górę piętrzy wody morskie i gromadzi w skarbcach głębie oceanów. Niech cała ziemia żyje w bojaźni przed Panem. Niech drżenie przed Nim przeniknie wszystkich mieszkańców świata. Bo On powiedział i stało się tak, jak zechciał. On wydał rozkaz i zaistniało. Pan udaremnił plany narodów, rozbił podstawy ludzkich zamiarów. Tylko plan Pana trwać będzie wiecznie. Zamiary Jego serca przetrwają pokolenia. Szczęśliwy naród, którego Bogiem jest Pan. Lud, który On wybrał na swoje dziedzictwo. Pan przygląda się z nieba, widzi wszystkich ludzi. Z miejsca, gdzie przebywa, przypatruje się mieszkańcom ziemi. On, który ukształtował serce każdego z nich i który ocenia ich każde posunięcie. Król zawdzięcza ratunek nie licznemu wojsku, bohater ocalenie nie ogromnej sile. Gdy trzeba przyjść z pomocą, koń potrafi zawieść i mimo wielkiej siły nie przynieść ocalenia. Tymczasem oko Pana dogląda tych, w których jest bojaźń przed Nim. Tych, którzy liczą na Jego łaskę. On dba o ocalenie ich duszy od śmierci i o zachowanie ich życia w czasie głodu. Nasze dusze wyczekują Pana. On naszą pomocą i On naszą tarczą. Gdyż w Nim nasze serca odnajdują radość i złożyliśmy ufność w Jego świętym imieniu. Niech nas zawsze otacza Twoja łaska, Panie, ponieważ z utęsknieniem czekamy na Ciebie. Do kogo psalmista się zwraca w tym psalmie? Pierwszy werset mówi nam o sprawiedliwych oraz o prawych. Jest to jedna i ta sama grupa ludzi. Ten, kto jest sprawiedliwy, jest też i prawy, na odwrót. Kim są ci sprawiedliwi i prawi? Są to ludzie, którzy postępują, którzy żyją przed Bogiem w sposób sprawiedliwy i prawy. Są to ludzie, którzy funkcjonują w relacji z Bogiem. Boże Słowo jest dla nich normą wiary i postępowania. Więc są to ludzie, dla których Bóg stanowi najwyższe dobro. Bóg jest dla nich najwyższym priorytetem. Ich życie koncentruje się na służeniu Bogu i czczeniu Go, oddawaniu Mu czci. Ale czy jeszcze jest to opis? Czy ten opis jest zarezerwowany wyłącznie dla sprawiedliwych i prawych, których ma na myśli psalmista? Nie. Jest to opis chrześcijan generalnie. A kim są chrześcijanie? No, są sprawiedliwymi i prawymi przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Więc to wezwanie jest też wezwaniem, które jest skierowane do nas, jeśli jesteśmy uczniami Chrystusa. Do czego psalmista wzywa sprawiedliwych i prawych? Aby radowali się w Panu. Czyli wzywa do tego samego, do czego wzywa apostoł Paweł w liście w pierwszym liście do Tesaloniczan, 5 rozdziale, który wcześniej zacytowałem. A na czym ta radość polega? Jak ją okazywać? No, radość między innymi polega na śpiewaniu Panu pieśni chwały. Te pieśni chwały mają na celu wysławianie Boga, wysławianie Jego charakteru, Jego wspaniałości, Jego wielkich i wspaniałych dzieł. I widzimy to w kolejnych wersetach tego psalmu, więc kilka z nich przeczytajmy od wersetu 4. Bo słowo Pana jest szczere. Wszystkie Jego dzieła wypływają z wierności. On kocha sprawiedliwość i prawo. Ziemia jest pełna Jego łaski. Słowo Pana sprawiło, że powstały niebiosa. Tchnienie Jego ust stworzyło zastępy planet i gwiazd. On niczym w urwistą górę piętrzy wody morskie i gromadzi w skarbcach głębie oceanów. Więc psalmista wymienia tu różne rzeczy, które związane są z Bogiem i które są źródłem uwielbienia dla Boga, są źródłem wysławiania Boga. Więc kiedy sprawiedliwi i prawi gromadzą się po to, aby się radować w Panu, aby śpiewać Mu pieśń chwały, czyż właśnie po to się gromadzą, żeby śpiewać, by radować się Bogu i śpiewać Mu pieśń chwały, aby w tej pieśni wysławiać Boga za to, kim jest i za to, co uczynił i co czyni. Ale w wersecie drugim tego psalmu pojawia się kolejne wezwanie psalmisty. Jest to wezwanie do dziękowania Bogu. W innych tłumaczeniach może być użyte inne słowo niż dziękowanie. Będzie tam użyte słowo wysławiajcie. Nie dziękujcie Bogu, ale wysławiajcie Boga. Z czego to wynika? No z tego, że to słowo ma kilka znaczeń. Ale oprócz wysławiania oznacza dziękowanie, dziękczynienie, ale też oznacza na przykład wyznanie grzechów. Więc to słowo można tłumaczyć na różne sposoby, jakby kontekst pokazuje, jakie tłumaczenie, jakie słowo wybrać. Wielu tłumaczy właśnie wybiera w tym miejscu, zamiast wysławiać, to dziękować Bogu. Więc psalmista wzywa swoich adresatów, aby dziękowali Panu, aby składali Mu dziękczynienie. I to dziękczynienie jest elementem pieśni chwały śpiewanej Bogu. Ta pieśń z kolei jest wyrazem radowania się w Panu. Więc jaka w końcu ma być ta pieśń? Czy ta pieśń ma chwalić, wysławiać Pana, czy ma Mu dziękować? Otóż kiedy popatrzymy na ten psalm, na kolejne wersety, tak od czwartego na przykład, to zobaczymy, że psalmista wysławia Pana poprzez pokazanie Jego wspaniałości oraz Jego wspaniałych i wielkich dzieł. Ale ponieważ mamy do czynienia ze sprawiedliwymi i prawymi, którzy radują się w Panu, to wysławianie Pana jest automatycznie powiązane z dziękowaniem Jemu. To, jaki Bóg jest, to, jaki Bóg dokonał dzieł i jaki dokonuje dzieł, jest powodem do wysławiania Boga oraz do dziękowania Jemu. Można powiedzieć, że wdzięczność, jaką sprawiedliwi i prawi mają względem Boga, prowadzi ich do wysławiania Boga, więc to wysławianie będzie zawsze przemieszane z dziękczynieniem Bogu. Na przykład czasem na nabożeństwie śpiewamy hymn Cudowna Boża Łaska. I pierwsza zwrotka brzmi: cudowna Boża łaska ta zbawiła z grzechów mnie, zgubiony, nędzny byłem ja, lecz teraz cieszę się. Więc poprzez ten hymn, na przykład poprzez ten hymn, wysławiamy Pana. Ogłaszamy Jego wielkość i wspaniałość, ogłaszamy wielkość i wspaniałość Jego zbawczej łaski. Ale w tym samym czasie, jeśli tylko doświadczyliśmy tej zbawczej łaski w swoim życiu, to utożsamiamy się ze słowami tego hymnu. Te słowa są o nas. Więc wysławiając Pana i Jego dzieła w tym samym czasie, dziękujemy za Niego i za Jego dzieło w naszym życiu. Dlatego nie powinno nas dziwić, że w ostatniej zwrotce tego hymnu śpiewamy: o Boże, dzięki Ci za cudną łaskę Twą. Do nóg Twych padam w kornej czci, niebiosa chwałą brzmią. Więc wysławianie Pana, jeśli radujemy się w Nim, jest zawsze połączone, powiązane z dziękczynieniem, z dziękowaniem, z wdzięcznością. Możemy też na to spojrzeć troszeczkę inaczej, już kończąc, zbliżając się do końca. Przeczytajmy fragment z listu do Rzymian, pierwszego rozdziału. Jest tam napisane tak: poznali zatem Boga, nie oddali Mu jednak należnej czci, nie okazali Mu też wdzięczności jako Bogu. Mnożąc wątpliwości, stali się w końcu niezdolni do trafnego osądu. Na bezmyślność ich serc nałożyło się ponadto zaślepienie. O kim mówi ten fragment? No mówi nam o ludziach niewierzących. To oni nie są tymi, których można określić jako sprawiedliwi i prawi. Oni nie radują się w Panu. A skoro nie radują się w Panu, to nie wysławiają Pana. A to z kolei prowadzi do tego, że nie oddali Mu należnej czci. Oni nie wysławiają Pana, ale drugi aspekt tej samej kwestii jest taki, że też nie okazują Mu wdzięczności jako Bogu. Więc Paweł łączy wysławianie Boga z wdzięcznością Bogu. A to znaczy, że ludzie niewierzący nie są ludźmi radującymi się w Bogu i dziękującymi Mu. Oni oczywiście mogą być wdzięcznymi za okazaną jakąś łaskę przez Boga, ale nie jest to wdzięczność, która prowadzi do radowania się Bogiem i wysławiania Go swoim życiem. Natomiast wierzący w Pana Jezusa Chrystusa są, powinni być ludźmi wdzięcznymi Bogu, dziękującymi Bogu nieustannie za wszystko. Wierzący w Pana Jezusa Chrystusa są ludźmi podobnymi tym sprawiedliwym i prawym opisanym w tym psalmie 33 od wersetu 20. Nasze dusze wyczekują Pana. On naszą pomocą i On naszą tarczą, gdyż w Nim nasze serca odnajdują radość i złożyliśmy ufność w Jego świętym imieniu. Niech nas zawsze otacza Twoja łaska, Panie, ponieważ z utęsknieniem czekamy na Ciebie. Więc ci, których serca odnajdują radość w Panu, którzy złożyli swoją ufność w Jego świętym imieniu, w Jego osobie, są tymi, którzy wysławiają Pana i Jego dzieło i są tymi, którzy za nie dziękują, są wdzięczni. Dlatego kiedy śpiewamy pieśni wysławiające Pana, to nie jest tylko i wyłącznie śpiewanie. Jest to wysławianie Pana, jest to oddawanie Jemu czci, ale też jest to dziękowanie Jemu za to, kim jest, jaki jest oraz czego dokonał i czego dokonuje w naszym życiu. Są ludzie, którzy uważają, że śpiewanie w kontekście religii, w religijne, w kontekście tutaj nabożeństwa, w kontekście oddawania czci Panu, jest słabością. Że nie przystoi ludziom poważnym śpiewać, a szczególnie mężczyznom nie przystoi śpiewać. Uważają, że w tym świecie nie wolno być słabym, trzeba być mocnym, a śpiewanie pokazuje pewną słabość, pewną dziecinność. Tak? Ale nam, którzy radujemy się w Panu, którzy przez Chrystusa zostaliśmy usprawiedliwieni, jesteśmy sprawiedliwi i prawi, nam przystoi pieśń chwały, ponieważ doświadczyliśmy w swoim życiu Jego łaski w postaci przebaczenia grzechów, otrzymania życia wiecznego i przyjęcia do Bożej rodziny. I naturalne to jest dla nas, że będziemy wysławiać, że chcemy wysławiać Chrystusa i naszego Ojca w niebie i dlatego chcemy śpiewać Jemu pieśń chwały. I w ten sposób też będziemy wyrażać naszą wdzięczność i jest to słuszne i właściwe. Dlatego stańmy i zaśpiewajmy razem pieśń chwały dla naszego Boga, dla naszego Zbawiciela. Dziękujmy przez tę pieśń, te pieśni różne naszemu Bogu za to, co On dla nas uczynił, za Jego wspaniałe zbawienie, za Zbawiciela, którego nam dał. I te pieśni będą przeplatane różnymi dziękczynnymi modlitwami.